Demolujący Renana Barao, TJ Dillashaw wysyła na śmietnik historii starą szkołę stacjonarnego brazylijskiego Muay Thai, kultywowaną jeszcze w Nowa Niuniao, dając mocno do myślenia zarówno José Aldo, jak i juniorowi dos Santosowi. Misha Tate, kolejnym zwycięstwem przez decyzję, rąbie sobie drogę do siódmej potyczki z Rondą Rousey, co potwierdza znajdujący się od tygodnia w trybie berserkera Dana White, unosząc tym samym brew na twarzy Becz Korei. Edson Barboza i Paul Felder demonstrują Ultimate Spinning Sheets, a miłosierny Joe Lawson wciela się w rolę niedowidzącego z 30 cm Herba Deana. Witamy wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dziś szczegółowo omówimy sobie kartę główną gali UFC on Fox 16, a także kartę wstępną odrobinę mniej szczegółowo. Ja nazywam się Bartek Stachura, a ze mną są dzisiaj Radek Kuzicki, czyli Kalo.
Cześć.
Bolt, czyli Szymon Bokota.
Cześć.
Oraz Adam Witkowski, czyli Wilku.
Siemka.
Okej, panowie, rozpoczniemy oczywiście od walki wieczoru, czyli pojedynku o pas mistrzowski kategorii koguciej, w którym TJ Dillashaw potrzebował niespełna czterech rund, bo na początku czwartej to skończył, aby rozbić Renana Barao. Powiedz mi, Bolt, czy potrafisz wskazać jakiś aspekt w grze, w występie Brazylijczyka, który ci się spodobał, to znaczy jakiś postęp względem ich poprzedniego starcia?
Jak najbardziej.
No to słucham.
Przede wszystkim trzeba Barao pochwalić za to, że no jasne, tutaj nie ma mowy o żadnej wyrównanej walce, może poza pierwszą rundą, gdzie stawiał jakiś opór, ale podobało mi się to, że kopnięcia TJ'a końcował low kickami. Zawsze to mu wchodziło idealnie, ale trzeba przyznać, że bardzo pozytywnie mnie tym zaskoczył. Parę razy zresztą TJ potem poleciał na ziemię. No i ogólnie walczył w taki sposób, może nieco kontrujący oczywiście, jak na jego dosyć agresywny styl walki. Nawet momentami zdawał egzamin, no ale że miał paliwa na jedną rundę, to skończyło się jak skończyło, ale na pewno nie można mu zarzucać, że to był występ jeszcze gorszy niż pierwszy, gdzieś dzisiaj w internecie przeczytałem.
Powiedz mi, Kalo, powiedz mi, Radek, czy myślisz, że Ryan Barao jest w stanie zmodyfikować na tyle swój styl, żeby stać się liczącym się graczem w kategorii pewnie już piórkowej?
Wiesz, ciężko mi tak powiedzieć, bo ciężko mi sobie teraz wyobrazić, jak Renan Barao będzie wyglądał na tle tych zawodników z kategorii piórkowej. On zawsze był dość dużym kogucim, ale czy na tyle dużym, żeby radzić sobie dobrze siłowo, to ciężko mi powiedzieć. Wydaje mi się teraz, no na pewno nie dawałbym mu szans z zawodnikami takimi jak José, no to z José Aldo i tak nie zawalczy, wiadomo, ale no z Conorem McGregorem czy Chadem Mendesem, ja myślę, że z tymi czołowymi piórkowymi on raczej nie będzie faworytem.
A powiedz mi, Wilku, czy byłbyś, jak gdybyś był trenerem TJ'a Dillashawa, byłbyś na niego wściekły po pierwszej rundzie?
Nie wiem za co miałbym.
No, za to, że zdawał się coś szalony dymany, w których naprawdę ciosy świszczały na lewo i prawo tuż przy jego szczęce.
Nie, ja na przykład kompletnie nie byłbym wściekły na TJ'a, dlatego że widać było, że on chciał dodać temu swojemu występowi trochę kolorytu, którego trochę brakowało. Mogło się wydawać, że trochę brakuje w tej pierwszej walce, która była rozgrywana bardziej spokojnie, a tutaj widać było, że poszedł na całość. W ogóle nie skłamał, mówiąc przed galą, że chce uczynić ten swój występ bardziej emocjonującym, że chce skończyć Barao szybciej, ale w tym samym nie zbierał na twarz tyle ciosów, żeby mógł jako trener być na niego wściekły i go solidnie tam opierniczyć w przerwie między rundami. Sądzę, że naprawdę wykonał świetną robotę i dodał taki po prostu jako mistrz kategorii koguciej, która jest, nadal bądźmy szczerzy, mniej popularna niż te wyższe kategorie wagowe, w których walczą ciężsi zawodnicy, to pokazał się według mnie świetnie i zrobił to, co do niego należało. Nie miałbym mu nic do zarzucenia.
Pytam cię w tym kontekście, że tam Dwayne Ludwig mówił mu bodajże chyba po pierwszej rundzie, żeby się troszkę uspokoił, żeby zacznie mobilniej, był mobilniejszy, że jedyną szansą Barao jest właśnie wtedy, jeżeli wdaje się w wymiany i tak dalej. Zresztą TJ Dillashaw mówił też po walce, że to, że Barao wyszedł agresywniej, spowodowało też, że i on, czyli TJ, też zawalczył dużo agresywniej. Jak gdyby nie miał w planach, tak mówił po gali, przynajmniej nie miał w planach takiej bijatyki i wdawanie się w takie szalone wymiany. Mówił, że przez to przyjął trochę więcej tych ciosów i być może powinien być trochę bardziej opanowany. Co nie zmienia faktu, że chyba wszystkim nam się to podobało, gdy tam te pięści świszczały na lewo i prawo w tych szalonych wymianach.
Tak, no pięści świszczały na lewo i prawo, ale to i tak była dominacja Dillashawa, który jeżeli coś zbierał na twarz, to nie miało to szansy wyrządzić jakiejś większej szkody, więc według mnie kompletny występ z jego strony.
Ja byłem miło... No, słucham.
Warto też dodać, że Barao w pierwszej rundzie próbował rzeczywiście zmienić gameplan. On częściej szukał tego clinchu, tam próbował nawet obalać. Chyba raz mu wyszło, o ile dobrze pamiętam. Ale no było widać, że Dillashaw jest za szybki, za silny i zbyt mobilny, żeby on dał radę trzymać go przy siatce.
Ja bym powiedział, że w kilku sytuacjach Dillashawa uratowała oczywiście w lekkim cudzysłowiu jego odchylanie się, bo jak gdyby on razem z tymi ciosami, które wyprowadzał Barao, odchylał się bardzo fajnie i amortyzował w ten sposób te uderzenia. I nawet zwróciliście pewnie uwagę, była tam chyba taka akcja w pierwszej rundzie, po której szeroko się uśmiechnął TJ, Amerykanin, co świadczyło oczywiście o tym, że przyjął ten cios i poczuł ten cios. Ja miałem wrażenie mimo wszystko, że jednak dość chaotycznie podszedł do tego pojedynku. Te kilka wymian było po prostu tak szalonych, w których podjął tak duże ryzyko, że aż w pewnym momencie pomyślałem sobie, że kurde, no jestem lekko zdziwiony, jak on zdecydował się rozegrać ten pojedynek. Dobra, panowie, co jeszcze możemy powiedzieć o tej walce? Bolt, chciałbyś coś dodać może?
Raczej nie.
A jeszcze tylko zwrócę uwagę, że miałem wrażenie, że był troszkę mniej mobilny mimo wszystko Dillashaw, ale to chyba wynikało z tego, że był agresywniejszy. Jak wcześniej dużo chodził tam, odchodził do boków, krążył po łuku i doskakiwał, a tutaj było jak gdyby dużo więcej stacjonarności, w tym sensie, że jak gdyby nie poruszał się tak często do boków, tylko po prostu zmyłkami zaskakiwał i krótkimi podskokami w lewo, zaskakiwał Brazylijczyka.
Okay, ja jeszcze dodał do tych twoich wniosków taką rzecz, że takie zdarzenie można było odnosić też dlatego, że pod akcji DJ został skłócony kopnięciami i badał. W pierwszej walce mu się tak nie udawało skutać kopnięciami, tutaj w zasadzie w dalszych fazach walki też nie, ale w tej pierwszej rundzie złapał baza z Dillashawa, gdzie chodzi na jakieś low kicki czy middle kicki.
Tak, i tak jak wspominałeś, chyba nawet dwa razy go wywrócił tymi low kickami.
Tak.
Były takie sytuacje. To prawda rzeczywiście, ale mimo wszystko ja też byłem jednak rozczarowany postawą Barao, bo spodziewałem się czegoś więcej. Nie spodziewałem się, że na przykład będzie bezsensownie próbował tracić siły na obalenia. No to jak gdyby było to skazane na niepowodzenie i według mnie nie musiał tego robić.
A ja jeszcze tylko dodam w kwestii matchmakingu, że wolałbym teraz zobaczyć TJ'a Dillashawa w walce z Asuncao, a nie z Dominikiem Cruzem.
No właśnie, to przejdźmy może właśnie do tego tematu. Wilku, powiedz mi, a tobie, z kim byś zestawił najchętniej teraz Dillashawa?
Zdecydowanie z Dominikiem Cruzem, jeżeli ten będzie w stanie powrócić do oktagonu, tak jak twierdzi pod koniec roku, no to jeżeli Dillashaw również nie ma żadnych ukrytych kontuzji, no to według mnie to byłaby świetna walka na zakończenie tego roku kalendarzowego i ja osobiście bardzo to nie jest jedno z niewielu, może w ten sposób, jedno z niewielu zestawień w kategorii kogucie, które by mnie emocjonowało. Naprawdę to byłoby coś dużego.
A powiedz mi, Bolt, a co sądzisz o tym, żeby Dillashaw zmierzył się ze zwycięzcą starcia Dodson kontra Johnson? Czyli żeby jeden z nich poszedł po prostu kategorię wyżej.
Na pewno by mi się taka walka podobała, czyli Johnson z Dillashawem, bo nie daje jakichś dużych szans Dodsonowi. No ale uważam, że lepiej będzie dla takiej ewentualnej walki, jeżeli Dillashaw będzie już po zwycięstwie nad Cruzem. Oczywiście, o ile dojdzie do tej walki, Dillashaw zwycięży.
Dokładnie tak. Też zgadzam się z wami, że jak gdyby z Cruzem pojedynek zapowiada się zdecydowanie najciekawiej, ale jak gdyby jeśli chodzi o Dominika Cruza, no to niestety nigdy nie wiemy, kiedy złapie jakąś kontuzję, więc no powiem...
Właśnie nie sądzicie, że jak, dajmy na to, Cruz wróci i pokaże się w świetnej formie, zniszczy Dillashawa, a potem znowu będzie łapał szereg kontuzji, to będzie taka dość nieciekawa sytuacja i lepiej, żeby on zawalczył tą jedną, dwie walki i pokazał, że jest w stanie walczyć regularnie?
Mnie się wydaje, że nie, wiesz, dlatego, że jak gdyby chyba nigdy nie jesteś w stanie przewidzieć i UFC sobie zdaje z tego sprawę, że nie przewidzi, kiedy on się skontuzjuje, że tak się wyrażę, więc muszą kuć żelazo, póki gorące, wiesz, można na to spojrzeć też w ten sposób, wydaje mi się, że okej, jest zdrowy, to już sukces, róbmy na nim pieniądze, póki jest zdrowy, bo a nóż zaraz znowu, wiesz, rozwali sobie kolano.
To jeszcze dochodzi taka bardzo uwagi rzecz, że już UFC kilka razy wspominało Edgarowi o tym, że nie ma problemu, jeżeli by chciał zejść niżej i zawalczyć właśnie z Dillashawem od razu o pas. Także to też może być opcja, szczególnie jeżeli Edgar się znowu będzie czuł pobijany w rozdawaniu title shotów w piłkowej, no bo takie odczucie ostatnio miał przy tej walce Mendesa z McGregorem.
Wilku, a co z Rafaelem Asuncao?
Szczerze mówiąc, To jest bardzo dziwna sytuacja, dlatego że no, na papierze ma to zwycięstwo z Dillashawem, ale czy ktoś w ogóle o nim pamięta, to w zasadzie no, nie widziałem, żeby się dużo przebijał w kontekście tego obrazka mistrzowskiego, dlatego że dawno nie walczył, nie jakoś specjalnie się nie domaga tego rewanżu, z tego co zauważyłem, no, nie widziałem od niego jakiejś inicjatywy zmierzenia się z Dillashawem. Sądzę, że powinien stoczyć sobie jeszcze jedną walkę i po prostu poczekać w kolejce na zwycięzcę Cruz Dillashaw i wtedy byłby bardzo logicznym kandydatem do... po prostu bardzo logicznym pretendentem, dlatego że ma teraz fajny ciąg zwycięstw, wygrał z Carrollem, który na tej gali wygrał z Winelandem. Jeszcze jeden pojedynek z kimś z czołówki i według mnie tak to się powinno rozegrać.
Tutaj się do końca nie zgodzę. Moim zdaniem najlepszym wyjściem tej sytuacji byłoby po prostu dać Asusa Dillashawowi na początku albo w połowie tam października, no i zwycięstwo walczy na początku przyszłego roku z Cruzem.
No ja też tak myślę.
Ale nie jestem pewien, czy Asusa będzie gotowy, wiesz? Jeżeli będzie, to może rzeczywiście, ale... A jeżeli, wiesz, jeżeli założymy, że obaj Cruz i Asusa będą gotowi na przykład na grudzień, to komu byś dał title shota?
Cruzowi, lepsze pieniądze.
No okej, okay. Ja w sumie zdecydowanie tak samo. Jeszcze odnośnie walki Dillashawa z Asunsao ewentualnej, to taka ciekawostka, że jak sobie przeglądałem poprzednią, wtedy tę walkę Dillashawa z Asunsao, to miałem zakodowaną w głowie jakoś jako bardzo dobry występ Dillashawa, a oglądałem ją ostatnio, nie wiem, 3 dni temu, przed galą w każdym razie, i to, co prezentował tam Dillashaw, to była bieda. To była absolutna bieda w porównaniu z tym, co on prezentuje w ostatnich swoich pojedynkach. Jego mobilność była trzy razy mniejsza, jego szybkość. To był zupełnie inny Dillashaw, więc wydaje mi się, że w konfrontacji z Asunsao, ten nowy Dillashaw, to będzie zawodnik nie do powstrzymania.
No ten Dillashaw obecny, to on się narodził, że tak powiem, chyba w walce z Mike'em Eastonem dopiero. On wcześniej był takim właśnie niezbyt mobilnym, nie pokazywał dużo w tej stójce.
Jeszcze trochę z tym Brazylijczykiem, Wolverine'em, nie pamiętam jak się nazywa.
Hugo Viano.
Też mi się wydaje, że trochę tam miał jakieś... On generalnie miał takie przebłyski delikatne, coraz bardziej się to nawarstwiało, aż stworzył nam się ten Dillashaw, którego teraz mamy. No dobra, panowie, jeszcze coś chcecie dodać w tej kwestii?
Raczej nie.
No to przejdźmy do drugiej walki, w której Misha Tate pokonała Jessica Ai przez bardzo kontrowersyjną decyzję sędziowską. Pewnie się wszyscy z tym zgodzimy, że pierwsza runda powinna być dla Jessica Ai zdecydowanie. To druga runda, okej, dla Misha Tate, no ale trzecia, dajmy spokój. Jak to widzieliście, panowie, Bolt?
Ja wszystkie punktowałem dla Tate. I wiem, że to jest może kontrowersyjny wniosek, ale owszem, Ai miała przewagę, ale nie jakąś taką straszliwą w tej stójce. No i później ten knockdown mnie przekonał i to co się działo potem w parterze.
To może ja wejdę w słowo, dlatego że ja nie widzę jakichkolwiek znamion kontrowersji w tej walce. Dlatego że, panowie, no ja czegoś nie rozumiem. W pierwszej rundzie, druga wiemy na pewno, że jest dla Tate, ale w pierwszej rundzie to był knockdown. I teraz przypomnijcie sobie walkę Asi Jędrzejczyk z Klaudią Gadelą. Czy punktowaliście pierwszą rundę dla Gadeli?
Tak.
Tak? Naprawdę?
Ja chyba... Czy pierwszą rundę... A, Gadeli, on tam była... Tam się, ale to nie można porównać.
Punktowałem dla Gadeli.
Okej, okay, no ja dla mnie mam zawsze zakonowane tak, że jeżeli ktoś jest blisko skończenia, a nawet przegrywa, załóżmy jest blisko skończenia w ostatnich sekundach rundy, a przegrywa całą tą rundę, ale wydarzy się knockdown, albo na przykład ma bardzo ciasno wyciągniętą balachę, cokolwiek takiego, no to ja wtedy zawsze daję w swojej głowie rundy tej osobie, która była bliżej skończenia niż ta, która w nudnym stylu wygrywała w nudnym. No niekoniecznie w nudnym w kontekście Jessica Ai, bo to była fajna stójkowa walka z jej strony, ale wygrywała tę walkę, ale ten knockdown według mnie zmienił kompletnie przebieg rundy, zwłaszcza, że ona jeszcze na koniec rundy 1,5 minuty leżała na Tate, co było pozycją dominującą, jakby na to nie patrzeć. Nie zadała z tej pozycji dużo ciosów, ale to jednak była pozycja dominująca. Według mnie ta pierwsza runda nie ma szans, żeby poszła dla Ai. Ja naprawdę nie widzę jakiegokolwiek powodu, żeby dawać ją Jessice, dlatego że miała więcej ciosów przez pierwsze 3 minuty, skoro została znokdownowana i leżała przez 1,5 minuty, ostatnie 1,5 minuty na plecach tej pierwszej rundzie. No kompletnie się nie zgadzam z tym, że decyzja była kontrowersyjna, według mnie była naprawdę trafiona i
dobra, ja tego nie wejdę słowo, ta kontrowersja na wierzbniku tak trochę pół żartem, pół serio, jak czytałeś na forum, to wiesz, tak trochę się przekomarzam, bo te walki kobiet jak gdyby podchodzę do nich z pewnym dystansem. Nie zgodzę się oczywiście co do tego, do porównania walki Gadeli z Jędrzejczyk do tej pojedynku tutaj, bo w pierwszej rundzie walki Gadela Jędrzejczyk, to co Gadela robiła? Przyciskała ją do siatki? Dla mnie to jest w żadnym wypadku nie... Okej,
okay,
obalała, a dla mnie to jest nieporównywalne z tym, co Jessica Eye robiła przez pierwsze 3 minuty czy 3,5 minuty w walce z Miszą Tej. To są zupełnie dwie różne bajki. Tu obalenia, z których niewiele wynika, z których Joanna Jędrzejczyk powstaje, a tutaj została srogie baty, no każdy cios niemal wchodził.
Wtrącę wam się w słowo, ale jak był pokazywany stosunek ciosów w tej pierwszej rundzie, to cios, którym Misza znokdaunowała Jessica, był dopiero piątym zadanym przez nią uderzeniem w całej rundzie, podczas gdy Ai zadała ich prawie 30. I większość tych ciosów to były takie czyste, mocne uderzenia, więc no, dla mnie to była runda ewidentna dla Jessica. Ale walkę moim zdaniem wygrała Tate, drugą i trzecią rundę.
No, druga runda to chyba nie ulega wątpliwości, wszyscy się zgodzimy. Trzecia, ja też jak gdyby nie będę się tutaj kłócił, jak punktowałem ją dla Ai, bo jak gdyby dużo częściej tam trafiała i podobało mi się bardzo, jak pracowała tym wewnętrznym lowem i prostymi kontrolami. Była na pierwszym, owszem, ale fajnie odchodziła po łuku i praktycznie każdą próbę skrócenia dystansu przez Tate karciła właśnie tym prostym i wewnętrznym low kickiem. Zresztą jak zwrócicie uwagę, to nawet Tate kilka razy zmieniała tą pozycję na odwrotną, żeby dać odpocząć tej wykrocznej nocy. No bo jak tobie podobała się ta walka?
Ta walka mi się w ogóle nie podobała. Po tym, co zaprezentował Barbosa i Felder, poczułem się po prostu zniesmaczony, musząc oglądać tę walkę. To była taka sytuacja. Wyobraźcie sobie, że macie piękny sen i ktoś was budzi, oblewając was kubem zimnej wody. Ja się tak poczułem w trakcie walki tej.
Tak,
cieszę się, że to była zimna, że to była tylko zimna woda, a nie coś gorszego.
No cóż, w każdym razie ja tylko chciałbym o tej walce dodać, bo nie ma tutaj za bardzo sensu się rozwlekać na temat jakichś zastosowanych technik, bo tego tutaj było mało. Ale że Tate bardzo mnie zaminusowała tymi uderzeniami piątą na głowę, a i którą miała, no, którą próbowała opuścić z tyłu.
Tak. Ja odebrałem te uderzenia jako próbę przepięcia gripu na plecach. Do tego gripu wyłączającego jedną rękę i po prostu ja widziałem tego gifa, którego wrzucałeś na forum, ale według mnie po pierwsze nie było to na tyle ewidentne jako uderzenie w głowę, że które powinno być, nie wiem, tam karane faulem, dlatego że według mnie to była gra o pozycję i to Tate próbowała właśnie przejść do techniki kończącej, przede wszystkim może nie do techniki kończącej, a po prostu zapięcia tego gripu wyłączającego rękę Jessica Eye. I, a poza tym one nie były, te uderzenia nie były mocne, nie miały jakiejkolwiek siły, żeby znokautować albo zrobić większą krzywdę Jessica, więc nie widzę w tym dużej kontrowersji.
No ja to trochę, tutaj się nie będę z tym kłócił, bo po prostu nie mam wystarczającej wiedzy, żeby o takich kwestiach dyskutować, ale te uderzenia leciały na ucho, a dwa razy tak dostać błędnik z piąty to raczej nie jest za fajna rzecz, także to na pewno miało dosyć negatywny wpływ na dyspozycję AI w dalszej części.
Ja też się tutaj przyśle do zdania Wolta w tym sensie, że raczej nie sądzę, żeby to była próba jakiegokolwiek wpięcia, w tym sensie, że to było ewidentnie raczej uderzenie, jeżeli wpinasz, raczej starasz się uderzyć do nogę, wcisnąć tam, gdzie chcesz ją włożyć, a tutaj było ewidentnie dwa uderzenia. Pierwsze było ewidentne na głowę, drugie takie chyba nie do końca. Pewnie zwróciliście uwagę, że ona coś mówiła do sędziego wtedy i się zastanawiałem właśnie, co mówiła. Czy mówiła, że właśnie tak jak ty, Wilku, mówisz, że ona tylko próbuje wpiąć tam nogę, czy też mówiła, że uderza w ramię, bo też takie odniosłem wrażenie, że nie uderzyłam ją w głowę, tylko w ramię, bo ten drugie kopnięcie też poszło bardziej w ramię niż w głowę. Generalnie miałem po prostu wrażenie, tak jak pisałem na forum, że chciała w ten sposób wyciągnąć swoje ręce, bo ona była tam unieruchomiona przez tą minutę chyba, czy jak długo tam trwała ta walka w parterze, nie mogła nic zrobić i miałem wrażenie, że po prostu w ten sposób chce wyswobodzić ręce. Dobra, Wilku, spytam ciebie jeszcze. Tate mówiła po walce, że czuła się doskonale, że ten nowy program, który wdrożyła kondycyjno-siłowy, czuje się po nim fantastycznie. Jakie dajesz szanse w starciu z Rondą Rousey, która pewnie teraz zgodzimy się wszyscy, że szybko pokona Becz Koreję?
No, to jest to pytanie dość mocno tendencyjne. No nie jestem w stanie powiedzieć niczego nowego, oprócz tego, że Tate idzie po trylogię, w której kolejny raz prawdopodobnie zakończy krepiąc balachę, a jeśli chodzi o samą jej dyspozycję, to faktycznie wyglądała dość dobrze. Widać było zwłaszcza jeżeli ktoś jest fanem trzęsących się kobiecych pośladków, to polecam ten odcinek przed tym galą drogi Road to the Octagon, bo bardzo fajnie jest to ujęte, właśnie ten nowy trening siłowo-kondycyjny Misy Tate z jej nowym trenerem. Całkiem ciekawa sprawa do obejrzenia, a wyglądała według mnie fizycznie pod względem kondycyjnym lepiej niż do tej pory. Ale to oczywiście nie ma żadnego wpływu na konfrontację z Rondą, którą zakończy samotnie, przegrywając po raz kolejny. Może tym razem uda się jej wyjść do czwartej rundy, ale większych sukcesów nie przewiduje.
Ja generalnie miałem też wrażenie, czy mam wrażenie od dawna, że Misha Tate jest taką zawodniczką, która bardzo dużo zawdzięcza swojej hardości, twardości, że generalnie ona potrafi naprawdę dużo przyjąć na czerep i dalej iść do przodu, nie załamywać się.
To jest prawda. To też się z tym zgadzam, dlatego że no, fakt, ma ten hard ducha, taką zadziorność, no ale no, nie sposób jej dawać jakiejkolwiek szansę w walce z Rondą, bo nie pokazała według mnie w tej walce pod względem technicznym nic, co by dawało, predestynowało ją do zwycięstwa.
Radek, Szymon, coś jeszcze o tej walce?
No szczęście nie.
Raczej nie.
Okej, dobra panowie, to przejdźmy do kolejnego pojedynku. Edson Barboza jednogłośną decyzją wypunktował Paula Felder'a. Powiedz mi, Szymon, co twoim zdaniem nie zagrało u Amerykanina?
U Felder'a nie zagrało przede wszystkim to, że za bardzo się nakręcił już w pierwszej rundzie na to, że koniecznie musi rzucać obrotówki, koniecznie musi dopisać kolejne skończenie jakąś obrotówką na głowę, jakimś obrotowym łokciem. Bo dopóki szedł kombinacjami, to naprawdę Edson miał spore problemy. Na przykład podobało mi się u Paula to, że bardzo ładnie rzucał takie kombinacje w stylu proste siarp przy haki, kolano na korpus. 3-4 razy ten solidnie Edsona trafił, ale zupełnie nie wiem, czemu zaprzestał używania takich technik. Zamiast tego poszedł w dziki balet obrotówek, na którym, no, jak wszyscy wiemy, bez strzału wyszedł. No i też trzeba dodać, że w tej trzeciej rundzie jego dyspozycja była już odczuwalnie słabsza, głównie dlatego, że Barboza kapitalnie pracował kopnięciami na korpus. Naprawdę nie wiem, czy u któregokolwiek zawodnika MMA widziałem tak pięknie uderzane kopnięcie na korpus przez kokiem.
Dokładnie, zgodzę się z tym, czyli tutaj dołączamy obaj do opinii Joe Rogana, który też zachwycał się tymi kopnięciami. Powiedz mi, Kalo, jak tobie podobała się dyspozycja Barbozy i czy widzisz go w walce z najlepszymi zawodnikami w kategorii lekkiej? Czy jak gdyby, o, może jeszcze inaczej spytam, też spytam cię o jego szczękę, czy nadal masz takie samo zdanie o jego szczęce jak wcześniej, czy uległo to jakiejkolwiek zmianie?
Powiem ci, raczej nie uległo to jakiejkolwiek zmianie. Myślę, że Barboza zawsze będzie takim zawodnikiem, który no, będzie miażdżył wszystkich w tej stójce, ale zawsze się znajdzie na niego taki Donald Cerrone albo taki Michael Johnson, którzy albo go rozczytają, albo go trafią jakimś mocnym ciosem i ostatecznie on nigdy do tego title shota nie dojdzie. A z kolei jeśli chodzi o Felder'a, to ja go typowałem do zwycięstwa, bo on mnie kupił tym wywiadem, w którym stwierdził, że kluczem do pokonania Barbozy jest boks i agresja. To sobie myślę, no dobra, no to pewnie ruszy rzeczywiście z takim gameplanem, agresywnie, będzie dużo boksował, a okazało się, że robił zupełnie co innego. On stał, wymieniał te obrotówki, próbował mocnych low kicków, no taka walka, szermierka na środku klatki. Zawalczył dokładnie tak, jak nie powinien zawalczyć, no i przypłacił to zwycięstwo.
Wilku, zgodzisz się, że Felder to jest przykład zawodnika, który naprawdę dysponuje nieprawdopodobnie mocną psychiką, która może, wiesz, zrekompensować wiele innych braków?
Tak, zgadzam się, z bardzo mocną psychiką i według mnie ma bardzo duże serce do walki i odporność, próg odporności na ból, dlatego że on naprawdę grał pokerowo, że nic mu nie jest po tych kopnięciach Barbozy. W ogóle dla mnie to kupił mnie tym, że zaimponował mi tym, że po tym strasznie mocno wyglądającej obrotówce na krocze potrzebował w zasadzie około minuty, żeby dojść do siebie, a wyglądałem według mnie naprawdę potężnie i to pokazuje właśnie ten jego hard ducha, jak bardzo jest zdeterminowany, żeby wygrać. Może to pomogło, może w tym pomogły te narodziny dziecka, może dlatego był bardziej zdeterminowany, ale no widać było, że naprawdę tego chciał, trochę zawiódł gameplan, ale według mnie i tak całkiem niezły występ z jego strony.
On na konferencji prasowej po gali został zapytany szczegółowo, co dokładnie mi zagrało i odpowiedział tam, że w tej trzeciej rundzie trochę zwolnił rzeczywiście i wspomniał wtedy o tych low kingach Barbozy, tak, które powiedział, że bolały. I to jak gdyby dało mi to trochę do myślenia, bo w trakcie pojedynku ani razu nie mieliśmy chyba wrażenia, żaden z nas, że cokolwiek go zabolało, ponieważ jak gdyby tę pokerową twarz miał cały czas i cały czas nawet chyba na korpus tam kilka razy zachęcał Barbozę. Wydaje mi się, że był taki fragment, że on tam pokazywał na korpus, żeby Barboza dalej uderzał. Natomiast tutaj na tej konferencji przyznał, że te low kingi rzeczywiście mogły odegrać rolę w tym, że w tej trzeciej rundzie trochę zwolnił i nie był już tak agresywny. No a jak nie jesteś agresywny w walce z Edsonem Barbozą, no to jest kiepsko.
No i warto jeszcze dodać, że Felder bardzo dobre wrażenie na mnie zrobił tym, w jaki sposób się bronił przed kopnięciami. On nie stał jak większość zawodników, aż Barboza mu w końcu wyśle nogę za oktagon, tylko je blokował, jeszcze je kontrował. To był dla niego bardzo duży plus w tej walce.
Ale to samo robił też Barboza, odnotujmy. Też tak. Zblokował kilka dobrych, naprawdę mocnych low kicków Feldera. Odnośnie Barbozy to podobało mi się też to, że on nie po raz pierwszy pokazuje, że jeżeli się go nie znokautuje, czy nie powali, to on jest w stanie przetrwać trudne chwile. To znaczy ten rozwalone oko na samym początku, chyba po pierwszym, no może nie po pierwszym czasie, ale chyba w pierwszej czy drugiej minucie pojedynku. No i na pewno tam jakoś zaburzało jego wizję, a mimo to walczył dalej, jak gdyby i nie dawał poznać po sobie w najmniejszym stopniu, że tam coś mu dolega. Tak samo było też z Castillo po tej pierwszej rundzie, pamiętacie, jak był ledwie żywy, znaczy nie był ledwie żywy, ale był w ogromnych tarapatach i potrafił jak gdyby oddzielić się od tego i potem dalej walczyć.
No jeszcze w walce z Castillo kilka sekund, no nie kilka sekund, ale jeszcze gdy był zamroczony uderzeniem.
Nie, o siatce, chyba nie chcesz mówić o siatce.
Nie. Chcę mówić tylko o tym, że było widać w tej walce z Castillo, że on nawet będąc sadnym, jak już doszedł do takiego przekonania, że już nie jest aż tak zagrożony, to dodo się rzucił jeszcze szukać poddania, czym bardzo mnie zaskoczył.
No, mnie też zaskoczył wtedy w walce z Castillo, że tak do niej przejdziemy na sekundę, że zaraz po tym, jak się skończyła ta pierwsza runda, on biegiem pobiegł jak najszybciej do swojego narożnika. Widać było, że jest po prostu tak zły na siebie, że się to w głowie nie mieści. Generalnie on kondycyjnie to zawsze zachwycał, no i chyba... No i zawsze tak chyba będzie. No dobra, ja szybko nawiążę do tego, co mówiłem do Kalo odnośnie szczęki Barbozy. Z każdym pojedynkiem kolejnym jak gdyby delikatnie przekonuje się, że ten niefortunny cios, prosty jab Donalda Cerrone to był tylko wypadek przy pracy. I mam nadzieję, że Barboza przekona mnie w kolejnych walkach, że tak rzeczywiście było. Dobra panowie, jeśli chodzi o przeciwnika dla Barbozy teraz. Mamy tutaj pewnie kilku kandydatów. Z kim widzielibyście go najchętniej, Wilku?
Ja aktualnie nie mam swojego typu, nie, powiem szczerze, nie orientuję się, kto jest w top 10 i no, okay. Nie mam pojęcia, z kim go zostawić.
Dobra, a Szymon, twoim zdaniem, z kim chciałbyś go zobaczyć? O, tak osobiście, sam, z kim chciałbyś go zobaczyć?
No to, tak osobiście to wiadomo, że z Pettisem, bo to by była piękna strójkowa wojna, ale tak realistycznie patrząc, Eddie Alvarez wydaje mi się najbardziej zbliżony rankingowo, no i to też tu zapowiada ciekawą walkę stylu. Bo z jednej strony mordercze kopnięcia Barbosa, z drugiej strony boksu Alvareza nie da się ignorować, chociaż trzeba przyznać, że Salon pokazał, jak należy sobie radzić z takim mobilnym stylem Alvareza i Barbosa by to wcielił w życie, tylko jeszcze bardziej skuteczny.
No, zapomniałem o Bensonie Hendersonie. Jeżeli z tego co wiem, to nie ma teraz zestawionej żadnej walki i to według mnie byłoby ciekawe zestawienie mocno powyryzujące Barbozę.
To by wyżej.
Słucham?
On z tego, co pamiętam, z ostatniego wywiadu się przeniósł na stałe wyżej. No przynajmniej do momentu aż nie zacznie tam przegrywać.
Okej, okay, no w rankingu widzę, że teraz szybko spojrzałem, że jest pozycja nad Barbozą, czyli tak jak Barboza chciał walczyć z kimś klasyfikowanym wyżej i jest w wadze lekkiej, więc sądziłem, że to może być dobre zestawienie, ale okej, okay, jeżeli się przeniósł wagę wyżej, to nic z tego nie robimy. Ale Pettis byłby genialnym zestawieniem, zgadzam się, no, naprawdę, to byłaby fajerwerki.
Radek, a ty z kim chciałbyś go zobaczyć najchętniej?
No ja tak od razu sobie pomyślałem o Eddie Alvarezie, obaj są po zwycięstwie. Myślę, że to jest najlepszy pomysł.
No ja bym chciał z Pettisem oczywiście, tak jak wszyscy dołączam się tutaj do waszego chóru. Z Pettisem bym go chciał najbardziej zobaczyć. I z każdego punktu widzenia sportowego, rozrywkowego, nieważne, z Pettisem, to byłaby naprawdę świetna walka. I jeszcze tak króciutko, panowie, jeżeli byłaby to walka z Pettisem, bo istnieje jakiś cień prawdopodobieństwa, cień szansy na to, że tak będzie, komu dawalibyście więcej szans? Wilku?
Mógłbyś powtórzyć pytanie?
Komu dawałbyś więcej szans w pojedynku hipotetycznym Barbozy z Pettisem?
Dawałbym chyba więcej szans Barbozie. Wbrew temu, że nie jestem jakoś specjalnie jego fanem, ale wydaje mi się, że w tych konfrontacji tych stójkowych styli taka bardziej twarda stójka Barbozy by zdała egzamin i jego bym faworyzował.
Minimalnie. Bolt, jak ty byś to widział?
Ja mam takie dziwne wrażenie, że Barboza by wygrywał do momentu, aż nagle Pettis długo trafił czymś niekonwencjonalnym i go po prostu ściął z nóg. No ale bym w tej walce kibicował Barbozie.
Radek, a ty jak byś to widział?
No... Tak wstępnie, tak bardzo wyrównany pojedynek, ciężko mi powiedzieć, ale chyba minimalnie jednak Pettisa.
A ja minimalnie jednak Barbozę, bo styl Pettisa pozwala przeciwnikom robić co chcą. Znaczy nie robić co chcą, ale on nie jest zawodnikiem, który ochoczo wyprowadza ofensywę, to znaczy nie wywiera presji i tak dalej, jak gdyby z tym największe problemy ma Barboza. A jeżeli dajesz się z nim wymiany cios za cios, no to jego mobilność ostatnio jest naprawdę ostatnio, bo od czasu jak zaczął trenować z Frankiem Edgarem, bardzo znacznie się poprawiła i wydaje mi się, że on już nie jest takim typowym zawodnikiem od jakiegoś czasu, już nie jest takim typowym zawodnikiem Muay Thai, o których mówił Conor McGregor, który stoją, ja kopnę ciebie, ty kopniesz mnie, ja kopnę ciebie, ty kopniesz mnie i który pierwszy padnie, no to ten przegrywa. Dobra, panowie, przejdźmy do kolejnego starcia. To już ostatnia walka, która odbyła się na karcie głównej gali UFC on Fox 16, czyli rywalizacja Joe Lauzona z Takanorim Gomim. Lauzon wygrał przez TKO w pierwszej rundzie. Bolt, co sądzisz o tym, o zakończeniu tego pojedynku, gdy Joe Lauzon sam wcielił się w rolę sędziego i odszedł od leżącego na brzuchu Gomiego. Jak gdyby, wiemy jak się dalej potoczył, odszedł. Herndon jeszcze dał wstać Gomiemu. Ten spojrzał na niego błędnym wzrokiem, więc gdy Amerykanin wrócił z powrotem do niego, no to Herndon zdecydował się przerwać tę walkę. Co o tym sądzisz?
W zasadzie postawa Lauzona bardzo na plus, bo gdyby czuł, że już z Gomiego dużo nie ma, to się nad nim nie znęcał. Mógł to najwyżej moim zdaniem po prostu jeszcze na nim chwilę posiedzieć i dać Dinowi szansę na zareagowanie. No ale na pewno krytykować go za to nie można.
A powiedz mi, Radek, czy Herndon popełnił wtedy błąd, nie przerywając od razu tej walki?
No ja myślę, że maksymalnie 2-3 sekundy i Herndon by tę walkę jednak przerwał, bo Gomi, przynajmniej tak mi się wydawało, że on tam nie odpłynął ani... Myślę, że to można by było jeszcze kilka ciosów pociągnąć.
Ja miałem wrażenie, szczerze mówiąc, że... Znaczy miałem pod jednym z tych ciosów, przedostatnim bodajże, albo trzecim od końca, on odpłynął, znaczy położył się twarzą na... przymknął oczy i położył się twarzą na deskach, a potem następny cios go przebudził, trochę jak w walce Fedora z Hendersonem. I powiem szczerze, że ja byłem trochę delikatnie byłem rozczarowany. Wydawało mi się, że Dean powinien był to przerwać. Wilku, jak ty to oceniasz?
Sądzę, że by się nie pozbierał w żaden sposób Takanori Gomi i Lauzon bardzo kulturalnie się zachował, tak jakby ja to odebrałem jako takie trochę uszanowanie legendy, że nie chciał wsadzać mu za wszelką cenę tych ciosów w głowę, wiedząc, że to się może oczywiście odbić negatywnie później na kondycji jego mózgu i dlatego nie bił sam i dlatego chciał, jakby wyręczył Herbadina w tej konfrontacji. Absolutnie nie sądzę, żeby się podniósł Takanori Gomi po tym, co zebrał, będąc obijany z pleców.
No jeszcze tylko dodam, że na konferencji prasowej po gali pytano oczywiście Amerykanina o tę sytuację. No i on powiedział, że po prostu w pewnym momencie widział, że Japończyk całkowicie odpłynął. No i uznał, że po prostu już w jego głowie, tak cytuję, w jego głowie ta walka była już skończona, więc naturalnie wydawało mu się wstać i odejść. I dopiero później, jak już odszedł, zdał sobie sprawę, że Herndon spogląda na niego, spogląda na Gomiego, Gomi powoli się podnosi, no to Lauzon zdecydował, dobra, no to trzeba wrócić. No i gdy zaczął wracać, no to Dean to przerwał. Dobra, panowie, coś jeszcze może chcielibyście dodać o dyspozycji Amerykanina?
Ja tylko dodam, że to jest druga porażka pod rząd Gomiego przez TKO, a on nigdy wcześniej w karierze nie przegrał przez knockout. I myślę, że to już najwyższy czas, żeby on się powoli żegnał z karierą.
Bolt, też byś go już pożegnał?
No też, no nie oszukujmy się, legenda legendą, ale jego walki zwyczajnie od dłuższego czasu nie budzą żadnego zachwytu. A jeżeli ma być tak dalej brutalnie kończony, to nie ma sensu na to patrzeć.
No dobra, panowie. No, mówię.
Tak samo uważam. Koniec według mnie kariery Mariego Gomiego, to już nie są czasy tej starej gwardii MMA.
Otóż to, a dodajmy, że kiedyś to był zawodnik, który uchodził za najlepszego lekkiego na świecie.
Właśnie o to chodzi.
A, nie te czasy. Dobra, panowie, może macie jakieś koncepcje na rywala dla Lauzona kolejnego?
Da nam.
Oni nie walczyli wcześniej, mówię?
Tutaj w sumie nie jestem pewien, no ale nawet jeżeli walczyli, to były to już tak stare czasy, że spokojnie można by zostawić rewanż na Comę i nie będzie jakiegoś fight night.
Okej, ja tutaj nie mam jakiegoś typu, właśnie przeglądam sobie listę dostępnych zawodników. Wydaje mi się, że Lauzon generalnie, no, on już jest człowiekiem, doświadczonym zawodnikiem, który doświadczony jest przez kontuzje, przez mordercze wojny w oktagonie i wydaje mi się, że pewnego poziomu już nie przeskoczy, co nie zmienia faktu, że w top 15 może się jeszcze utrzymać i dawać naprawdę niezwykle efektowne walki.
A może Dustin Poirier? Co myślicie o tym?
Sądzę, że to byłby zbyt duży jakby skok dla Lauzona po tym, jak niedawno przegrał z Aquintą. Sądzę, że to byłoby takie zestawienie dla niego tylko i wyłącznie do przegrania. Naprawdę nie widzę.
Tak.
Nie... Też się tak zgadzam, tylko tak myślę z takiego punktu widzenia, że to by mogło być naprawdę bardzo efektowne starcie, ale też
tak,
dałbym jednak mierne szanse Lauzonowi.
Nie, mi się wydaje, że Lauzonowi trzeba dać jakiegoś zawodnika, z którym ma szansę wygrać, znaczy w tym sensie, że nie pchać go nigdzie do jakiegoś title shota i tak dalej, po prostu dawać mu efektownych zawodników, którzy mu pasują, znaczy pasują, w sensie, że nie zamordują go, a Poirier na ten moment jest zawodnikiem, który chyba by go zamordował, więc no szkoda go po prostu. Zbyt wiele dał UFC, on chyba tam jest rekordzistą, jeśli chodzi o bonusy, żeby go teraz terroryzować starciami z Poirierami kategorii lekkiej. Okej, panowie, teraz króciutko wobec tego omówmy sobie dosłownie po kilka zdań na temat karty wstępnej. Tom Lawlor powrócił udanie po 2,5-letniej, o ile się nie mylę, przerwie i znokautował Gianna Villante. Bolt, jak Ci się podobało?
No nie była to jakaś szczególnie podobająca walka. Villante używał moim zdaniem zbyt małej ilości kopnięć, się tam zdecydowanie wygrał tę pierwszą rundę, później dał się złapać na bombę, koniec tematu. Slavloda na pewno nie będzie zawodnika, który będzie jakąkolwiek siłą w dywizji.
Okay. Znaczy, jeśli chodzi o kopnięcia, to, to w pierwszej rundzie skopał bardzo mocno w tą wykreszoną go Lawlora.
Było parę tych ładnych lowkików, ale myślałem, że będzie raczej szukał albo takiej całkowitej masakry lowkikami jak w ostatniej walce, albo będzie dążył do jakichś high kicków, middle kicków. Tutaj poszedł w jakiś taki średnio wykonany z jego strony boks.
Okej, okay. Ja tylko dodam z mojej strony, że jak gdyby ten prawy sierpowy, którym ubił ostatecznie Villante Lawlor, on go próbował wielokrotnie, naprawdę wielokrotnie, w pierwszej rundzie kilka razy trafił, nie tak czysto jak w tej rozstrzygającej akcji, ale no nie było to dla mnie jakoś szczególnie szokujące. Znaczy szokujące było o tyle, że rzeczywiście wyraźnie przegrał tą pierwszą rundę, ale to, że trafiał tym prawym, no to działo się tak już w pierwszej rundzie. Wilku, jak oceniasz ten pojedynek?
Tak samo, podobnie jak ty, dlatego że no faktycznie Lawlor próbował w tej pierwszej rundzie wiele razy tego samego ciosu. To było według mnie takie trochę niedbalstwo Villante, ładnie podkreślające to, że on nigdy nie będzie jakąś czołówką tej dywizji półciężkiej. Treningi z Weidmanem tutaj dużo nie pomogą i po prostu tak jak ostatnią walkę, to on trafił takim jednym mocnym ciosem, tak tym razem on teraz został trafiony i walka według mnie bez historii. Fajnie, że Lawlor wygrał, bo wydaje się być sympatycznym gościem. O, więcej nie jestem w stanie powiedzieć na ten temat.
Radek, chciałbyś coś dodać?
No już raczej nie.
Dobra,
walka bez historii.
Dobra, to przejdźmy do... O, jeszcze tylko dodam, bo też na konferencji mówił, że no zadomowi się na stałe już w kategorii półciężkiej i zamierza trochę dołożyć masy, bo ważył chyba 203 funty na ważeniu, więc trochę mało i zamierza teraz dopakować. Dobra, kolejna walka. Jim Miller pokonał przez niejednogłośną decyzję Daniego Castillo. Wilku, jak podobał Ci się pojedynek?
Pojedynek według mnie przyjemny dla oka. Castillo poprawił trochę pracę na nogach, kopał ładne high kicki, które raz po raz były blisko trafienia. W parterze nie było jednostronności. W parterze Miller dominował pod względem technicznym, ale Castillo też na przykład w pierwszej rundzie był w stanie wyjść do siadu i sam zakończyć walkę, będąc z góry. Walka taka przekrojowa, przyjemna dla oka. Decyzja mimo bycia niejednogłośną nie ma znamion wałka. Obaj zawodnicy raczej nie zwołują topu dywizji, dlatego no, nie rozgadywał mi się bardzo na ten temat.
Ja uważam, że Castillo przegrał przede wszystkim z uwagi na brak aktywności, to znaczy no, w pierwszej i w drugiej rundzie szczególnie był naprawdę bardzo mało aktywny. Podobała mi się jego praca na nogach chwilami, rzeczywiście przypominał chwilami Dillashawa i tam szkołę Dwayna Ludwiga, ale no, widać, że jest to jednak tylko rzemieślnik, który nie czuje się w tej płaszczyźnie jakoś szczególnie dobrze. A ta aktywność, która pojawiła się dopiero w trzeciej rundzie, a było to już za późno i skończyło się jak się skończyło. Bolt, masz jakiś komentarz do tej walki?
Ja mam tylko taki komentarz Jim Miller, którego lubię jako zawodnika. Niestety widać już u niego pewien regres formy. Jeszcze w 2013 roku walcząc z Lauzonem, go w stójce momentami masakrował świetnymi łokciami, wplatał bardzo mocne low kicki, a w tej walce jego stójka ograniczyła się do lewy, prawy, lewy low kick. No i te low kicki też nie były takie mocne jak kiedyś. Fajnie, że Miller jeszcze potrafi wygrywać walki, ale dają mu jeszcze góra 2 lata w UFC na jakimkolwiek takim sensownym poziomie.
Arabek?
No tak jak tutaj powiedział Szymon, Miller i Castillo to już są tacy zawodnicy, którzy raczej no, mogą jeszcze wygrać parę walk, w UFC się raczej utrzymają, o ile już Castillo nie zostanie zwolniony, ale raczej już do tego topu nie wskoczą.
Czyli drugimi Werdumami nie zostaną?
No nie.
Dobra. Ben Saunders po niejednogłośnej decyzji pokonał Kennego Robertsona. Wilku, czy powiedz mi, walka speców Saundersa, która jest najgroźniejsza garda w UFC? Saundersa, Oliveira czy Cerrone? Czy też kogoś pominąłem?
Condita. Tak, jeśli chodzi o ofensywną gardę, to tak, ale Saunders kręci się fenomenalnie na plecach. Dla mnie to jest naprawdę maestria. Gumowa garda, no to jest poezja to, co robił. A tak jak zamknął w tej trzeciej rundzie, widać, że lekko już podmęczonego Robertsona tym wysokim, to nawet nie był trójkąt, to był wysoki grip na plecach Robertsona i zablokował kompletnie możliwość poruszenia się bez ryzyka władowania się w poddanie i tam zaczął te destrukcyjne łokcie, bo to wyglądało to świetnie. W stójce nie jest już tak kolorowo, dlatego że Robertson, ta walka była w stójce kompletnie różna. Raz jeden trafiał mocno drugiego i takimi szarżami spychał na siatkę. Raz Robertson Saundersa, raz Saunders Robertsona. Saunders na początku w pierwszej rundzie pokazał dobre kopnięcia. Trochę tego zaprzestał robić w drugiej rundzie, co kosztowało go przegraną rundę. Decyzja była dość bliska, ale nie mówiłbym tutaj o wałku, tak jak w jednej walce, którą pewnie jeszcze za chwilę poruszymy. Według mnie dobra decyzja, Saunders pokazał. Ta ostatnia runda mogłaby być z powodzeniem punktowana 10-8, dlatego że według mnie było zagrożenie skończeniem i porządnie rozciął Kennego Robertsona. Pokazał po prostu, że bardziej chce.
Bolt czy Saunders jest w stanie zdziałać coś w dywizji, dojść do na przykład top 15?
Nie sądzę. Będzie po prostu wygrywał w ładny sposób walki z takimi górodobercynami. Będzie też inne walki ładnie przegrywał ze względu na średnią szczękę. Jedyne, co jeszcze bym chciał dodać tej walce, to tylko to, że na dobrze pokazuje poziom rozwadnienia w UFC. Kilka lat temu Saunders poleciał z UFC jako zawodnik za słaby, żeby w nim walczyć, mając bodajże jedynie 2 porażki z rzędu i kilka zwycięstw. Natomiast teraz syn marnotrawny powraca, no i już ma 3 wygrane z rzędu.
Ja jeszcze tylko dodam, że bardzo nie podobało mi się sposób wykorzystania warunków fizycznych przez Saundersa, który no, praktycznie ich nie wykorzystywał. Cofał się po prostu na siatkę, żadne jakieś gardy, tymi cepami dawał się trafiać Robertsona, wyglądało to naprawdę słabo.
No, w końcu walczył jak strówę, tak. Takie w tej walce.
Coś w tym jest rzeczywiście. Dobra panowie, przejdźmy do kolejnego pojedynku, czyli starcia Briana Carewaya, który przez jednogłośną decyzję pokonał Diego Winelanda. Wilku?
Do tej walce mogę powiedzieć, że Carewaya naprawdę jego typowałem do zwycięstwa, ale według mnie zaprezentował się powyżej oczekiwań, bo sądziłem, że będzie w stanie sprowadzać Winelanda i w ten sposób ugra decyzję, a to, że był boksersko lepszy od Diego Winelanda, który był którego boks zawsze był uznawany za naprawdę coś solidnego, był numer jeden piórkowym za czasów mistrzostwa Renana Barao i był w stanie nawet początek pierwszej rundy jedynej z Renanem Barao wygrywać po prostu boksersko i Brian Carewaya był w stanie go w jego jakby ulubionej płaszczyźnie zdominować, no to mnie naprawdę zaskoczyło. Bardzo ładna walka w wykonaniu Carewaya, aczkolwiek wielkiej przyszłości mu nie wróżę. Winelanda powinien się zastanowić w mojej opinii nad sensem dalszej kontynuowania swojej kariery, bo słyszeliśmy podobno o tym, że podobnież jego ogień do walki wrócił, ale aczkolwiek tak wcale nie widziałem naprawdę tego ognia w tej walce, zwłaszcza w ostatnich czterech walkach ma rekord 1-3. Fakt, że to byli topowi zawodnicy, ale naprawdę powinien się według mnie zastanowić nad tym, czy jest sens to kontynuować.
Dobra, ja jeśli chodzi o Briana Carewaya, nie podobał mi się zbyt szczególnie, za to bardzo nie podobał mi się Eddie Wineland, który wydaje mi się powinien już zakończyć karierę. mnóstwo się poruszał, tak jak zawsze. Natomiast praktycznie w ogóle nie przejawiał żadnej ofensywy. Dopiero obudził się trochę w trzeciej rundzie, ale to już było za późno. Brian Caraway, jego stójka jest bardzo, bardzo przeciętna, ale wydaje mi się, że po prostu to mentalnie Wyndham już nie domaga i to była przyczyna jego porażki. Bolt.
No cóż, ja jedynie mam do powiedzenia o tej walce, że z Wyndhamem jest naprawdę źle, jeżeli wygrywa z nim Stryker takiej klasy jak Callaway. W tej walce pokazał 4 uderzenia, w ogóle nie bite w kombinacjach. Niezły sierp, taki dosyć przeciętny lewy prosty, słabe kopnięcia w postaci low kicka i high kicka i to wszystko. No mój pomysł jest taki, żeby dać Callawayowi Almeida i zobaczyć, jak rozliczyk go niszczy 30-26.
To ciekawa koncepcja. Radek, masz coś do dodania na temat tej walki?
No tutaj tylko chciałem powiedzieć, że ja się nie zgodzę tam z Wilkiem, że Caraway wyglądał jakoś lepiej w stójce. On moim zdaniem wyglądał jak taki typowy Brian Caraway, tylko po prostu, że Eddie Wineland w tej walce no nie zrobił nic. On skakał od boku do boku, świetnie się poruszał, ale nie zadawał żadnych ciosów przez dwie rundy. I to zaprocentowało.
No dobra, panowie. Kolejne pojedynek, czyli starcie Jamesa Krause z Daronem Cruikshankiem. Krause szybko poddał Darona. Jak to widziałeś, Bolt?
Ja to widziałem tylko tak, że jedyne co można powiedzieć o tej walce to to, że Cruikshank mimo iluś już przegranych przez poddanie dalej nie robi parteru. Dla mnie to jest dosyć dziwna rzecz, no ale cóż, to jego kariera. W każdym razie, jeżeli trafia na ziemię z kimkolwiek, kto coś potrafi w parterze, to kończy poddany. Taka dziwna prawidłowość.
Wilku, czy zbyt wcześnie Cruikshank zbyt chaotycznie, panicznie próbował wracać do stójki?
Tak. Sądzę, że tak, że po prostu zaskutkowało tym, że Krause wpiął się za plecy, do końca rozciągnął go i poddał. No po prostu trochę spanikował i to zaskutkowało poddaniem. Co naprawdę, początek Krause miał to całkiem niezły, bo widać było, co chciał robić, czyli chciał wywierać presję na Cruikshanku, spychać go, żeby ten na wstecznym nie mógł zadawać aż tylu swoich kopnięć, a finisz był w parterze i naprawdę Krause zaimponował mi płynnością tego swojego ruchu, wpięcia za plecy i wyciągnięcia duszenia.
I jeszcze ta wycinka z końca, to było coś pięknego.
Tak, 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 tak. Ta sama wycinka tak była, bardzo ładnie wyglądała. Taki typowy ruch wyższego zawodnika na niższym. No bardzo ciekawie, znaczy za ciekawego zawodnika go miałem przed walką z Valmirem Lazaro, ale teraz nie wiem w zasadzie, co mam o nim myśleć, dlatego że no, tamta walka była tak tragiczna, znowu w tej pokazał się z całkiem niezłej strony. Nie jestem w stanie wysnuć jakiegokolwiek prognozy na temat jego przyszłości w UFC.
Ale podobał Ci się Krause? Wróżysz mu jakąś ciekawą przyszłość?
No ja tak jak Wilk miałem bardzo wysokie mniemanie o umiejętnościach Krause jeszcze zanim on trafił do UFC. Typowałem jego zwycięstwo tam nawet w debiucie ze Stoutem i potem z Greenem. Ale no tak samo w walce z Valmirem Lazaro nie wiem, totalnie nie wiem co się stało. I tutaj no znowu pokazał, że on miewa przebłyski, ale myślę, że no przez tą chimeryczność to jednak pewnego poziomu nie przeskoczy.
Okej. Okay. Kolejny pojedynek, który sobie omówimy, czyli Andrew Holbrook, debiutant, pokonał Ramzeja Niziema.
Pokonał duże słowo.
No, pokonał w oczach dwóch z trzech sędziów punktowych.
Prawdopodobnie tyle.
No, prawdopodobnie niżej i więcej. Może jeszcze swojego teamu. Wszyscy typowaliśmy tutaj dla Niziema.
Tak.
Ja też nie punktowałem na żywo, ale również punktowałem dla siebie zwycięstwo Niziema. No naprawdę, to za krawo było wręcz śmieszne. Śmieszna była ta decyzja, dlatego, no, że nie wiem, co zrobił Andrew Holbrook w oczach tych dwóch sędziów, że wygrał. Że wygrał jedną rundę byłoby już sporym osiągnięciem, no ale dwie, naprawdę nie wiem, w którym miejscu. Dobry występ ze strony Niziema, który to jest właśnie ciekawa sytuacja. Niziem, jego szczęka, no lekko mówiąc, odbiega standardami od kategorii, od innych zawodników kategorii lekkiej. Widać, że jego błędnik nie domaga, ale w tej walce i tak szedł na takie szalone wymiany. Gdy miał na trafionego Holbrooka, szedł na całość kompletnie, nie zapominał o obronie. Jeżeli będzie tak robił w przyszłości, bo nie sądzę, żeby został teraz zwolniony, jeżeli będzie tak robił z w innych walkach z innymi zawodnikami kategorii lekkiej, to będzie kończył regularnie, nokautowany. Takie są realia.
Ja Ramzy Nidżama generalnie sobie zawsze wysoko ceniłem, to znaczy pod względem tego, że miała przebłyski, naprawdę kapitalne przebłyski, ale to jest totalnie chimeryczny zawodnik, który wydaje mi się, że tej swojej chimeryczności nigdy nie pokona. Jeszcze tylko nawiążę do tego, co mówiłeś, czyli wydaje mi się, że jednak trochę schrzanił pod tym względem, że się wpychał w ten clinch, gdy miał na siatce Holbrooka. Wydaje mi się, że gdyby jednak próbował skończyć na tej siatce, nie wdawać się w tej clinch, być może by go skończył. Powiedz mi, Bolt, czy uważasz, że zarzuty jakieś można kierować właśnie w stronę Nidżama, że za to, że wdawał się w tą walkę na chwyty z Holbrookiem?
No właściwie nie. No, może i był chaotyczny w tych wymianach, ale trzeba przyznać, że na jego miejscu to nawet było dosyć rozsądne, bo owszem, zapominał o tej obronie, ale się po chwili w tych wymianach łapał, że no spoko, ja go biję, ale jak on mnie uderzy, to ja będę jedlarzał i już nie wstanę. Także absolutnie nie można mieć do niego za to pretensji z tą jego nieszczęsną szczęką.
Karol, jak tobie się podobała ta walka?
Ja też uważam tak jak Bolt, że tutaj nie można mieć pretensji do Nidżama za to, że się wdawał w walkę na chwyty, no bo bądź co bądź, no on był w tej walce na chwyty lepszy w pierwszej i trzeciej rundzie i też nie widziałem absolutnie żadnych, ale to żadnych podstaw, żeby dać którąkolwiek z tych rund Holbrookowi.
No zgadzam się z wami generalnie też, że nie można go odstrzymać od czci i wiary za to, że wdawał się w tą walkę na chwyty, no bo generalnie gdyby byli normalni sędziowie, no to widzieliby tam jego zwycięstwo. A jeszcze jako ciekawostkę dodam, co dało mi do myślenia, że ten jedyny sędzia, który punktował to dla Ramzeja, on pierwszą rundę dał Holbrookowi.
Właśnie byłem w szoku, że ta runda, która zadecydowała u wszystkich trzech sędziów, to była pierwsza runda, którą wszyscy trzej dali Holbrookowi.
Ja też
nie wiem, jak to jest możliwe.
Ja też tego nie rozumiem, bo wydawało mi się, teraz nie pamiętam dokładnie, ale wydawało mi się, że ta runda była chyba najbardziej taka, najlepsza w wykonaniu. Może nie najlepsza, już nie pamiętam. W każdym razie ja typowałem chyba, o ile pamiętam, wszystkie trzy rundy dla Ramzeja.
No tam druga runda mogła iść w dwie strony. Ja tam typowałem remis, ale jestem w stanie zrozumieć, że ktoś mógł dać na konto Holbrooka. Za to tak jak mówisz, pierwsza rzeczywiście była najmocniejszą rundą dla Nidżama.
No dobra, panowie. Kolejny pojedynek, czyli starcie pań. Elizabeth Phillips kontra Jessamyn Duke. Ktoś coś chce powiedzieć na temat tej walki?
Ja chcę powiedzieć, że Jessamyn Duke ma chyba najgorsze próby gilotyn w całym UFC.
Bolt, życzysz sobie coś dodać odnośnie tego pojedynku?
Ja tylko bym chciał dodać, że jeżeli ktoś jest zapowiadany jako mistrzyni świata w Muay Thai, a później mając ledwo przytomną do walkę, nie próbuje żadnych łokci, kolan kopnięć, tylko rzuca jaba co pół minuty, no nieco mnie to zdziwiło, ale już może nie mówmy o tej walce, bo nie chciałbym wyjść na bardzo niemiłego człowieka.
Wilku?
Ja nie mam nic za bardzo dodania, oprócz tego, że odnośnie gilotyn, to co mówił Kalo, ma faktycznie, to wygląda tragicznie i dramatycznie, ale no, jestem w stanie sobie wytłumaczyć to tym, że w amatorskiej walce Duke poddała Phillips długo przed UFC gilotyną. Może sądziła, że tamta będzie miała jakiś strach przed jedną techniką, ale fakty, tak, zgadzam się, że nie poruszajmy w ogóle już dalej tego tematu, idźmy.
Dobra, kolejny pojedynek, czyli pierwszy pojedynek, który otworzył kartę walk, czyli starcie Zacha Cumminsa z Dominikiem Steelem. Cummings szybko znokautował rywala. Wydaje mi się, nie sprawdzałem na fight metriku, ale wydaje mi się, że debiutant nie zaliczył ani jednego celnego uderzenia. Przynajmniej nie zdołałem takiego wychwycić, oglądając na żywo ten pojedynek. Coś macie do dodania, panowie, na ten temat? To znaczy, czy będziemy jeszcze oglądać często takich Dominików Steelich w oktagonie?
Niestety tak.
Ale on chyba żył to w zastępstwie. Wydaje mi się, że tam Cummings miał walczyć z kimś innym.
Antonio Braganeto.
Z kim?
Antonio Braganeto.
Aha, okej. Okay. Czyli ze zwycięzcą naszej chyba poddania roku za poprzedni rok, tak mi się wydaje, Antonio Braganeto.
No on poddał dźwignią na nogę Antoniego Smitha, ale czy to było poddanie roku, to nie wiem.
No to już nie pamiętam. Mniejsza z tym, Wilku, jak podobał ci się, jaki masz komentarz do tej walki w ogóle?
Czy Cummings bardzo ładnie zawalczył, ale to według mnie wynikało w dużej mierze ze słabości Dominika Steela, który naprawdę z tego co przejrzałem przed galą, no to jest zawodnik bardzo, już dało się to wychwycić z poprzednich walk, bardzo, ale to bardzo odbiegający standardami od starego UFC, bo w sumie w dzisiejszym UFC nie zdziwi mnie dużo rzeczy, dużo słabych zawodników, ale naprawdę no, takich ludzi nie powinniśmy oglądać. Mam nadzieję, że UFC go zwolni. Jeżeli już go musi zatrudnić, to dopiero po ciągu, jakimś dobrym ciągu zwycięstw, bo naprawdę no, to nie było dobre widowisko. A Zach Cummings zawalczył bardzo dobrze, egzekwując świetnie ten knockout. Nie wypuścił z rąk Dominika Steela, jak już go nie złapał. No ale to dużo, to takie zwycięstwo, dużo o nim nie powie.
Okej, też uważam, że zrobił co miał zrobić Cummings. Bolt, masz coś do dodania?
Nie, jedyne co można jeszcze ewentualnie powiedzieć, to to, że Cummings rzeczywiście wykazał ładną decyzję, gdy już kończył Steela. Nie rzucał tych ciosów chaotycznie, tylko każdy sobie wycelował, zanim go posłał.
No dobra, to chyba na tyle. Omówiliśmy sobie całą kartę walk UFC on Fox 16. Jak Bóg da, to spotkamy się jeszcze, usłyszymy się jeszcze przed galą UFC 190, na której zmierzą się Ronda Rousey z Becz Koreją oraz Mauricio Shogun Rua z Antonio Rogerio Nogueirą.
Myślałem, że pominiesz walkę Rousey, to heja.
W sumie wiesz co, rzeczywiście, to było mój błąd, moje niedopatrzenie, że wymieniłem tę walkę zamiast po prostu wspomnieć o Shogunie. W każdym razie, najprawdopodobniej kolejny podcast z analizami UFC 190 ukaże się w piątek, a tymczasem serdecznie dziękujemy za odsłuchanie tej audycji i zapraszamy do kolejnej. Do usłyszenia.